Czcigodny księże prowacie, tutejszy gospodarzu, którego wierze i miłości zawdzięczamy tak życzliwe przyjmowanie wraz ze wszystkimi duchownymi, siostrami zakonnymi, alumnami, ukochani przedstawiciele rodzin, których bliscy zginęli przed 4 laty. Pozdrawiam wszystkich tutaj zebranych, podpisując się pod tym, co wcześniej wypowiedział tutejszy ksiądz prałat. Kończąc te pozdrowienia, witam serdecznie mieszkańców wsi i miast i mieszkańców stolicy miasta, które mogły być zniszczone, ale nigdy pokonane. Ogrodzie oliwny, widok w tobie dziwny. Od dziecięcych lat, zawsze w okresie Wielkiego Postu, śpiewamy tę pieśń. Jej słowa są jakby kronikarskim opisem tego, co się stało w Wielki Czwartek późnym wieczorem. Ogród oliwny, drzewa oliwne zimą nie tracą liści, nie mają ich zbyt wiele, ale są jak swego rodzaju znak, że jednak w przyrodzie nie wszystko biegnie tym samym torem. To tam modlił się Jezus. To ten ogród wybrał na miejsce, gdzie miała się rozpocząć Jego męka. I dlatego trudno nie zatrzymać się przy słowach tej pieśni i nie pomyśleć, jaki przekaz z nich płynie przez wieki całe, także i dla nas. Ogrodzie oliwny, widok w tobie dziwny. Widzę Pana mego na twarz upadłego. Tęskność, smutek, strach go ściska. Krwawy pot z niego wyciska. Ach, Jezus mlejący, prawie konający. Od 2000 lat rzeczywistość, o której mówi powyższa pieśń, dociera do coraz to większej liczby ludzi. Przypomina o cierpieniu, o ukrzyżowaniu. Taka jest prawda o naszym odkupieniu. Ale przede wszystkim mówi o miłości. O tej miłości, która przetrwa wszystko, nawet wiarę i nadzieję. Jest bowiem wieczną, gdyż w Bogu ma swoje źródło, którego wyczerpać się nie da. I dlatego od czasu do czasu w dziejach ludzkości dają sobie znać kolejne ogrody oliwne, miejsca zderzenia nienawiści z miłością. Takich miejsc mamy setki na naszej ziemi, obecnej i w dawnych przestrzeniach. Takim ogrodem oliwnym jest Las Katyński, który łączy się z Kalwarią. Takim ogrodem, również z Golgotą scalonym, okazała się ziemia smoleńska, zamiast oliwek porośnięta brzozami. Nasze ogrody oliwne. 4 lata upływają od jakże dla nas wstrząsającej tragedii. To bolesna rocznica. To do niej odnoszą się słowa jednego z bohaterów Konrada. Gdziekolwiek pojawi się człowiek, tam słychać płacz. Tam daje sobie znać ból. Tam blisko jest śmierć. Mamy czas Wielkiego Postu. Wyruszamy z ogrodu oliwnego, towarzysząc Chrystusowi. Często jesteśmy przy Nim w czasie Jego pojmania, niegodziwego procesu, ubliżającego sprawiedliwości wyrokowi i ukrzyżowaniu. Ludzie zgotowali taki los. Ludzie skazali na śmierć Syna Bożego, który szedł przez ziemię, dobrze czyniąc i nadal to robi w swoim Kościele. Pan Bóg bowiem pamięta o przymierzu, które zawarł przed wiekami z narodem wybranym, reprezentowanym przez Abrahama. A tym narodem wybranym stał się przed 2000 lat Kościół Jego Syna. Pierwszy naród wybrany nie rozpoznał czasu nawiedzenia, a jak jest z nami dziedzicami przymierza z Bogiem, gdy nastała pełnia czasu, Chrystus przychodzi na ziemię, aby wypełnić najważniejszą z obietnic Bożych i to czyni. Ale cóż to się dzieje? Ludzie tak bardzo odeszli od Boga, że nie rozpoznali Syna Bożego już w czasie narodzin. Następnie podczas publicznej działalności, której towarzyszyły setki szczególnych znaków. To samo dzieje się na drodze krzyżowej i na krzyżu. Tych ludzi denerwuje samo wspomnienie Abrahama, chyba że odwołują się do niego jedynie po to, aby pomniejszyć misję Jezusa Chrystusa. Zaprzyjaźnili się z kłamstwem, niesprawiedliwością, aż w nienawiści skrępowali własne wolę, umysły i serca. Zaślepiła ich pycha, chciwość opanowała myślenie, kłamliwe oszczerstwa, fałszywi świadkowie, przekupni sędziowie. To dla nich coś zwyczajnego. Żądają namiętnie tylko śmierci Jezusa. I tak tego rodzaju postawy od czasu do czasu wciąż dają o sobie znać. Czyż krwawe rewolucje w swoim bezprawiu i nienawiści nie mają źródła w tym samym, co zapoczątkowało pojmanie Jezusa? Czyż nie to doprowadziło do ludobójstwa w czasach, które z pychą ogłaszały się demokratycznymi i humanistycznymi? Czyż patrząc na resztki samolotu pod Smoleńskiem, na te krzewy i zielska, wyobrażając sobie, o ile to możliwe, poszarpane ludzkie ciała, nie czujemy się, jakbyśmy byli na współczesnej Golgocie? Wyraźnie słyszymy, dzięki Pismu Świętemu, te głosy nawołujące do krzyżowania. Nie słychać innych. Głos Matki Najświętszej nie miał szans na przebicie się. To samo można powiedzieć o kilkunastu innych osobach, a w naszych czasach tamte krzyki nawołujące do ukrzyżowania niestety bardzo często zastępują współczesne media, środki techniczne, jak tego doświadczamy w tej chwili. W innych wprawdzie okolicznościach, ale tak bardzo będzie to widoczne pod Smoleńskiem. Kilkanaście godzin napływały mnie wieści przeróżne. Był jakiś świadek, który nagrał na komórkę wybuchy. Ktoś inny miał rozmawiać przez telefon już po katastrofie. I wiele innych pojawiało się okoliczności. Bo był to czas na szczere wyznania, dzielenie się przeżyciami, poszukiwanie wsparcia. Ale to wszystko trwało praktycznie chwilę. Nadchodzi noc. To noc kłamstwa, cynicznych drwin z Chrystusa, a zwłaszcza noc nienawiści. I tak to miało miejsce w odniesieniu do rozpoznawania ciał, oczyszczenia terenu, porządkowania przedmiotów osobistych. i wielu innych okoliczności. Nawet sam czas katastrofy został dziwnie pogmatwany. I tak dzień po dniu docierały do nas i docierają coraz to dziwniejsze wieści. Formułowane stosownie do oczekiwań tych, którzy przed wielu laty wstecz wołaliby ukrzyżuj. Męczenników, którzy podróżując w słusznej sprawie ponieśli śmierć, zaczęto oczerniać, zarzucać im moralne słabości, nawet nietrzeźwość. Osobie prezydenta przypisywano wydawanie polecenia o lądowaniu. Z generała zrobiono na ten moment pilota i tak rozsiewano te informacje, które nie trzymały się rzeczywistości, ale skutecznie wprowadzały i wprowadzają zamieszanie. Na koniec ogłoszono embargo na poszukiwanie przyczyn katastrofy. Zabroniono nawet myśleć o zamachu. Może go i nie było, ale dlaczego nie szukać każdej przyczyny? W jakim kraju, gdyby taka katastrofa miała miejsce, nie wzięto by pod uwagę absolutnie wszystkich maksymalnie możliwości? W naszej rzeczywistości znaleźli się eksperci, którzy nie mają dostępu do wielu przedmiotów związanych z katastrofą, do tych najważniejszych wykluczają różne możliwości. Co jakiś czas zresztą zmieniano poglądy na stan badań, a dość liczne media skwapliwie zajmowało się, jak to było za dawnych dla mediów dobrych czasów, jedynie słuszne stanowisko. Nie brano pod uwagę cierpienia bliskich, którzy chcieli poznać prawdę. Mieli przecież i mają do tego pełne prawo. Ma do tego prawo cała nasza ojczyzna Polska. Sami powołując się ciągle na katastrofę smoleńską, zarzucają rodzinom i znajomym czy współpracownikom, że nadużywają pamięci o tragedii. Jakby można było za wiele pamiętać o tych, którzy odchodzą. Zabroniono składania kwiatów przed rezydencją prezydencką. Nie uszanowano krzyża. Bezczeszczono go na oczach policjantów i służb miejskich. Krzyż i kwiaty rzekomo oszpecały piękno krakowskiego przedmieścia. Niewyuznane obyczaje, nierozpasany sposób zachowywania się rzekomych demonstrantów. Czy możemy o tym zapomnieć? Powinniśmy o tym pamiętać, zwłaszcza w czasie Wielkiego Postu. To przecież w krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości naukę. U nas natomiast trwało oczernianie poległych ich rodzin. Oskarżano niskie motywy. Nie brano pod uwagę, że dla żyjących bliskich krewnych stawało się to powodem dodatkowego, straszliwego bólu. Lekceważono każdy głos, jeśli tylko nie odpowiadał ustalonym założeniom. A tymczasem coraz bardziej było widać, że brak morale daje sobie znać właśnie u tych, którzy posługują się kpiną, kłamstwem, a nawet oszczerstwem. Wyraźnie widoczne było uporczywe dążenie do tego, aby dociekanie prawdy nie mogło się przebić do ludzkiej świadomości. Czas jednak takiemu nastawieniu nie sprzyjał, a przyjaźń zadzierzgnięta ponad krwią męczenników okazała się wyjątkowo krucha. Cóż więc mamy robić w tym naszym świecie, pełnym pięknych niekiedy słów, ale obrzydliwych działań oraz skrytych i podstępnych programów? kto nam poda rękę, gdzie możemy liczyć na zrozumienie. Idźmy do Matki. Jest ona nam szczególnie blisko, to w dniach męki Pańskiej. Jest ona bowiem obecna na drodze krzyżowej. Widzimy ją pod krzyżem. Pochyla się nad ciałem swego Syna. Żegna je przed złożeniem w grobie. Ku niej kierują się nasze serca, gdy śpiewamy. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo, tyleś Matko wycierpiała przez Twego Syna konanie. Uproś sercom zmartwychwstanie. W Ojców wierze daj wytrwanie. Maryjo. Ona rozumie każde cierpienie. Ona wie, co oznacza śmierć Syna, kogoś najbliższego. Z tego to względu przy jej sercu wsłuchujemy się w bicie serca Polaków, jak to podkreślał Jan Paweł II, święty, i serc wszystkich ludzi dobrej woli. Jest jeszcze jeden motyw liturgiczny. Przez wieki całe, w piątek przed Niedzielą Palmową, obchodzono drugie święto Matki Bożej Bolesnej. Jutro to wypada. My do tej tajemnicy jej życia zbliżamy się w Wigilię, zwłaszcza, że w czwartą rocznicę to ma miejsce współczesnej Kalwarii. Co więcej, mając to wszystko na względzie, pragnę naszą uwagę skierować ku wszystkim matkom, żonom, siostrom, a nawet babciom, ku wszystkim tym, które poległy pod Smoleńskiem. Równocześnie wydaje się słuszne, aby pokłonić się i wyrazić szczere współczucie tym z kolei, matkom, żonom i siostrom, czy też babciom, które straciły swoich bliskich tejże samej tragedii. Co więcej, podobnie odbieraliśmy bohaterską postawę matek broniących życia nawet niepełnosprawnych, jak to kilkanaście dni temu mogliśmy zauważyć. To są te kobiety, którym najbliżej do Matki Bożej i z tego powodu dodatkowo blisko jest nam Matka Najświętsza, cierpiąca, boleściwa. Pochylmy się więc także dzisiaj nieco głębiej przed Polkami. Nasze pragnienie, aby podkreślić ofiarność i poświęcenie Polek, ma swoje uzasadnienie w całej historii. Wystarczy odwołać się do błogosławionego Jana Pawła II, który dokładnie 20 lat temu mówił: pragnę pochwalić w sposób szczególny wszystkie polskie matki i kobietę polską, która w przeszłości naszego narodu odegrała wielką rolę. Była często cichą, ale jakże ofiarną bohaterką. Bohaterką życia rodzinnego, bohaterką wychowania domowego, bohaterką życia społecznego. Dodawała otuchy mężom, synom i wnukom, wtedy kiedy musieli sami okazać swoje męstwo na placu boju. Tak było w roku 1939, tak jest i dzisiaj. Warto o tym przypomnieć. Zwłaszcza, że w obecnej dobie dają sobie znać ruch feministyczny zmierzający ku temu, aby odkobiecać kobiety, aby się odkobiecały same. Wygląda to dramatycznie, gdyż tego rodzaju myślenie jest dalekie od napięć i radości macierzyńskich, od szczęścia płynącego z dobrze wychowywanych dzieci, od ducha jakiegokolwiek poświęcenia. Dlatego wspominając te męczennice, ofiarne nasze kobiety, szukajmy wzorców, które budują coś nowego, coś tworzą. W jednym ze wspomnień z pobytu Polaków, wywieziony do Kazachstanu, czytamy: na szczególny szacunek i hołd zasługiwały Polki matki, często po utracie męża nigdy nie poddawały się rezygnacji i załamaniu na nieludzkiej ziemi. Ze zbliżającą się śmiercią przekazywały starszemu synowi czy córce opiekę nad młodszym rodzeństwem. Ksiądz Włodzimierz Cieński, późniejszy biskup pracujący na Ukrainie, któremu nigdy nie pozwolono na wykonywanie posług biskupich, dziekan duszpasterstwa polskiego w Rosji w czasie wojny z pietyzmem pisał: patrzyłem na nasze polskie niewiasty, na ich ducha, siłę i moc, na ich niezłomną wiarę, podziw i cześć, którą miałem zawsze dla polskiej kobiety, wzrosły we mnie do ogromnej potęgi, a wraz z podziwem powstało mocne przekonanie, że wróg nie zwycięży Polski, póki mamy niewiasty tej miary i tak głęboko chrześcijańskie. Czy to, co dzieje się u nas, te zagrożenia różnego rodzaju moralne, nie dają sobie znać dlatego, że liczba tego rodzaju niewiast, tych wspaniałych niewiast, zaczyna maleć? Lepiej też dzięki tym wspomnieniom rozumiemy serdeczność Ord Ota wyrażoną w pacierzu za mamą. Niech się święcą te wieczorne chwile, te za matką mówione pacierze. Życie złudzeń odbiera nam tyle, lecz tych wspomnień sercu nie odbierze. Jakże biedni ci, którym nie dano matczynego wspominać pacierza. Czemże leczą swoją pierś troskaną, kiedy życie gromem w nią uderza? Obce dla nich były swojskie gniazda, tak jak obcy cały wielki świat. Ach, i żadna na świecie mi gwiazda w tej dolinie tęsknoty i strat. Spotykamy się coraz częściej z tego rodzaju opuszczeniem, zaniedbaniem, zagubieniem. Wśród wypowiedzi dotyczących heroizmu polskich kobiet, kiedy składamy hołd męczennicom, tym, które oddały życie i tym, które poświęcały swoje siły dla dobra ojczyzny, nie może zabraknąć świadectwa Henryka Sienkiewicza, który w nowelce Hania wspomina: matka sama nawiedzała chorych, spędzała całe noce w chatach włościańskich, narażając się na śmierć niechybną. Była to anielska jakaś twarz, ale tak anielska, tak święta, dobra z tymi łzami płynącymi jej cicho z oczu. Anielska twarz kiedyś pochyliła się ku mojej wychudzonej ręce i przycisnęła do niej usta. Wyrzekłem: tylko mamo. Święty Augustyn, jakby podsumowując to, co wcześniej zostało powiedziane, pisze: dajcie mi modlące się matki, a uratuję świat. A może my uratujemy Polskę? Błogosławiony Jan XXIII, który razem z naszym Ojcem Świętym zostanie kanonizowany, nauczał: tam, gdzie jest mama, która ma wiarę, która się modli, która po chrześcijańsku wychowuje swoje dzieci, tam nie może zabraknąć łaski niebieskiej, która sprawia, że dojrzewają owoce poprzez gorycz próby. Wypada zaznaczyć, że papież ten był wyjątkowym wielkim przyjacielem Polski. Te urokliwe opinie odnoszą się do wszystkich silnych wiarą kobiet, do każdej babci, żony, siostry, wnuczki, zakonnicy czy matki. Każda bowiem niewiasta ma w sobie coś z macierzyństwa, jeśli nie zatraciła kobiecej tożsamości. Wszystkie one w jakiś sposób uczestniczą w cierpieniach Matki Najświętszej. One te są najbliższe tej chwały, jaka przysługuje Maryi. Na tę chwałę ona zasłużyła pod krzyżem. Stała Matka Boleściwa. Powracamy do krzyża, zbliżając się do końca, bo krzyż zakończył życie ziemskie, by przypatrzeć się jego prostocie, jego symbolice. Krzyż był i jest niesłychanie prosty, a jednocześnie przygniatający, gdyż obciążony ludzkimi grzechami. Wspaniałość natomiast krzyża płynie z tego, że jest on znakiem odkupienia, czyli znakiem miłości. W tej miłości właściwej krzyżowi także pod Smoleńskiem uczestniczyły 24 kobiety, matki, babcie, żony, siostry. Modląc się w ich intence, pamiętajmy o wszystkich polskich kobietach, które na przestrzeni wieków stały na straży wiary, polskości, własności, zwłaszcza ziemi, naszej tożsamości. To one dały dowód wielkiej odwagi i przedsiębiorczości przez cały czas rozbiorów. Oddajmy im cześć. Złóżmy należny hołd w sposób szczególny. Ciągle jednak powracamy, pamiętając o tych spod Smoleńska. Nie zapominajmy o mężczyznach, pamiętając o całych naszych dziejach, z podkreśleniem także tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem. Niech ich cierpienia i ofiary, opromienione cierpieniem i ofiarą kobiet, których wierności wartościom poświęciliśmy nieco uwagi, mimo przeróżnych ataków, będą pomocą wszystkim następnym pokoleniom w umacnianiu naszej tożsamości. A jak trzeba będzie stanąć pod krzyżem, bądźmy gotowi wraz z Maryją, która oto stała Matka Boleściwa, obok krzyża ledwo żywa, gdy na krzyżu wisiał Syn. Dzięki bowiem takiej postawie możemy być spokojni. Ufni mogą być nasi następcy, że nie zostanie roztrwonione dziedzictwo, które otrzymaliśmy w dużej mierze dzięki geniuszowi kobiecemu. Geniusz ten tę ofiarność sprawuje z miłością. Obdarzony bywa wyjątkową mocą charakteru. Panu Bogu dziękujmy za ten dar, tak nam niezbędny. Pamiętajmy o tym geniuszu i odwołujmy się do niego poprzez wiarę w Boga i miłość do Ojczyzny, jak do tego nas zachęca Ignacy Paderewski w testamencie spisanym niedługo przed śmiercią, bo 23 stycznia 40 roku. Ten wielki Polak zapomina o sobie w takim momencie. Myśli o Ojczyźnie, zwraca się do nas, do ówczesnych naszych poprzedników. Przynoszę wam niezłomną wiarę w nasze siły, wiarę w nienaruszalność naszych świętych praw do naszej ziemi, wiarę w ostateczne zwycięstwo. To jest najważniejsze. Ta wiara głęboka w Boga i w Polsce daje wam siły do przetrwania okresu niewoli. Nie zginie Polska, bracia nasi umęczeni. Nie zginie, lecz żyć będzie po wieki wieków, potędze i chwale dla was, dla nas i dla całej ludzkości. obecność wspaniałych Polek, o wyjątkowym geniuszu, gotowych na największe ofiary, cierpienia, nawet śmierć, jest potwierdzeniem wiarygodnym dla powyższych słów. A postawa tych, co zginęły i tych, co walczą o prawdę, także smoleńską, umacnia nas w wierze w Boga i w miłości do Ojczyzny. Oto więc wypada się modlić także i dziś. Pamiętajmy na kolanach o wszystkich rodakach. Dzisiaj wołajmy gorąco. Boże, błogosław naszym męczennikom. Błogosław męczeńskim kobietom. Szczęście wieczne i tym, które przelały krew. A mocą ducha obdarzaj pragnące żyć w prawdzie i miłości. Jak to widzimy w postawie Maryi, Polski Królowej, Matki Kościoła, najpewniejszej gwarantki naszego trwania i rozwoju, strażniczki wierności przymierzu z Bogiem na polskiej ziemi i w polskich sercach. Amen.